Tytuł tygodnia.
Co się stało ze słynnym portretem młodzieńca Rafaela Santi? Dlaczego wawelskie arrasy znalazły się w Kanadzie, a ołtarz Wita Stwosza pojechał w częściach z Krakowa przez Sandomierz do Norymbergi? Losy dzieł sztuki w III Rzeszy i podczas II wojny światowej mistrzowsko opisała Lynn Nicholas. Jej książka Grabież Europy ukazała się nakładem Domu Wydawniczego Rebis. Czyta Maria Rybarczyk.
Hitler, nieudany malarz. Od kilku lat na skromną skalę kolekcjonował dzieła sztuki. Jego pierwszym doradcą był stary przyjaciel, Heinrich Hoffmann. Do roku 1936 Hoffmann zbił fortunę na monopolu fotografowania nazistowskich uroczystości, a zagraniczne agencje prasowe chętnie kupowały te zdjęcia. Dorobił się również na swoim czasopiśmie poświęconym sztuce, Kunst dem Volk, które prawowierni musieli kłaść w domu na widocznym miejscu. Później powiększył jeszcze swoje dochody dzięki wyłączności na tantiemy ze sprzedaży pocztówek w Haus der Deutschen Kunst, którego został dyrektorem. Hoffmann nie wiedział praktycznie nic o sztuce, ale Hitlerowi sprawiały przyjemność ich transakcje i zachęcał fotografa do szukania dzieł z jego ulubionej szkoły XIX-wiecznego malarstwa rodzajowego. Z tym zadaniem Hoffmann nie mógł uporać się sam, więc szybko postarał się o pomoc innych handlarzy. Pierwsza była Maria Alma z Dietrich. Kobieta, z którą podobno żył od wielu lat, a której córka była przyjaciółką Ewy Braun. Frau Dietrich prowadziła w Monachium mały sklepik specjalizujący się w naprawie dywanów i sprzedaży drugorzędnych antyków, wśród których znajdowało się mnóstwo sentymentalnych obrazków podziwianych przez Hitlera. Miała oko jeszcze gorsze niż Hoffmann, jeśli to w ogóle możliwe, ale brak talentu nadrabiała agresywnością. Ktoś stwierdził, że dorównuje pięciu mężczyznom. W roku 1936 Hoffmann zabrał ją na spotkanie z Hitlerem. Przyniosła wówczas ze sobą kilka wybranych sztuk swego towaru. Hitler, kolekcjoner nowicjusz, czuł się całkiem swobodnie przy wcale nie olśniewającej Frau Dietrich. Kiedy to pierwsze spotkanie zakończyło się jej sukcesem, niezmordowanie starała się go zadowolić. Jej fizyczna wytrwałość była zadziwiająca. Pewnego razu pokazała Hitlerowi kilka obrazów w Berlinie, po czym poleciała z powrotem do Monachium, podczas gdy on jechał swoim specjalnym pociągiem, a kiedy przybył, już na niego czekała w Führerbau z nowymi obrazami. Kiedy Hitler stał się kolekcjonerem bardziej wyrafinowanym, nadal korzystał z jej usług ku przerażeniu ekspertów, nie mogących się pogodzić z niebotycznymi cenami, jakie płaciła za swoje znaleziska, które często okazywały się falsyfikatami. Sam Hitler nie jeden raz na nią nawrzeszczał, a Ernst Buchner, dyrektor bawarskich państwowych zbiorów malarstwa, często wzywany przez Hitlera do wyrażenia opinii, nawet wyrzucił ją z biura, zdesperowany, że pokazuje tyle drugorzędnych i sfałszowanych obrazów. W ostatecznym rachunku sprzedała Hitlerowi więcej niż którykolwiek inny handlarz. Około 270 obrazów. Patronat Hitlera staje się jeszcze bardziej zagadkowy, a gorączkowa działalność Frau Dietrich bardziej zrozumiała, jeśli przeczytać wyniki śledztwa przeprowadzonego po wojnie w jej sprawie. W bardzo młodym wieku wydała na świat nieślubną córkę, której ojcem był amerykański Żyd. Później przez krótki czas była żoną innego Żyda. Tym razem handlującego tureckimi dywanami i antykami, z którym założyła swój sklep. Gestapo i Rasynamt często ją przesłuchiwały i aż do roku 1940 odmawiano jej obywatelstwa niemieckiego. Jeszcze w roku 1943 Hoffmann musiał ratować ją z rąk gestapo. Jej córce, półkrwi Żydówce, nie zezwolono na ślub z aryjskim narzeczonym i dziewczyna spędziła wojnę praktycznie ukryta w sklepie matki. Führer nie musiał się obawiać nieuczciwości ze strony Frau Dietrich. To, że pokazywała mu fałszywe obrazy, było spowodowane ignorancją, nie chęcią zysku. Za dużo miała do stracenia.
Tytuł tygodnia powróci jutro o 13:30.